Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Księga Rodzaju widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu. Księga Rodzaju już w samej nazwie wskazuje główny temat, który w niej dominuje – genealogię rodzaju ludzkiego i w sposób szczególny genealogiczne korzenie narodu wybranego. Wybranie przodków jednego narodu nie oznacza odrzucenia innych. Bóg błogosławi jednakowoż Izaakowi, co Izmaelowi, Jakubowi, jak i jego bratu Ezawowi. Wybór jednego z braci wiąże się ze szczególną misją, jaką w planach Boga odegra Abraham i jego wybrani potomkowie. Patriarcha i jego potomstwo mają być źródłem błogosławieństwa dla innych narodów. Temat błogosławieństwa udzielonego ludziom otwiera dzieje ludzkości. Zostaje on powtórzony po potopie w stosunku do Noego i jego trzech synów, od których wywodzi się cała ludzkość po potopie. Ludzkie grzechy i plany, jak imperialne zakusy budowniczych miasta Babel z wieżą sięgającą nieba, oznaczają, że mimo potopu ludzie sami z siebie nie są w stanie zbudować świata zgodnego z boskim planem. Wybranie Abrahama i jego potomstwa jest odpowiedzią na tę niemoc. Z perspektywy Nowego Testamentu widać, jak dalekosiężny jest ten plan Boga wobec ludzkości. Ewangeliści Mateusz i Łukasz nawiązują w swoich Ewangeliach do genealogii z Księgi Rodzaju. Łukasz skierował swoją księgę w pierwszym rzędzie do pogan, dlatego podając rodowód Jezusa, zaczyna od imienia jego domniemanego ojca, Józefa, i schodzi stopniowo aż do Adama, pierwszego człowieka, Syna Bożego. Dla nawróconych pogan istotne było podkreślenie uniwersalnego zakresu misji Jezusa. Mateusz pisał swoją Ewangelię z myślą o Żydach. Jego rodowód Jezusa jest wstępujący i zaczyna się od stwierdzenia, że jest Jezus synem Dawida i Abrahama, a kończy na Józefie, który był mężem Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Dzięki takiej koncepcji ewangelista dowodzi zarazem prawego pochodzenia Jezusa, jak i jego przynależności do mesjańskiej linii Dawida. Motyw potopu w przepowiadaniu Jezusa jako ilustracja eschatologicznej paruzji i symbol podziału epok. Do czasów Noego nawiązuje także święty Piotr, deklarując, że Chrystus po swojej śmierci głosił dobrą nowinę duchom zmarłych, m.in. w czasach Noego. Postaci Noego i Lota są dla apostoła przykładem ocalenia sprawiedliwych. Autor listu do Hebrajczyków akcentuje z kolei wiarę Noego, która pozwoliła mu dostrzec rzeczy, które mają nadejść i ocaleć z katastrofy. Tablica narodów akcentuje braterstwo wszystkich ludzi. W porządku wiary ludzkość znajduje zatem czynnik pozwalający przezwyciężyć napięcia wynikające z naturalnej, etnicznej, językowej i terytorialnej różnorodności rodzaju ludzkiego. Zapowiedzią wypełnienia tych oczekiwań są wydarzenia w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy zaczyna się realizować rzeczywistość, którą święty Paweł opisuje takimi słowami. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy jesteśmy bowiem kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Święty Piotr przywołuje obietnicę złożoną Abrahamowi, że będzie on błogosławieństwem dla innych narodów na ziemi i nadaje jej uniwersalny wydźwięk. Święty Paweł jej wypełnienie widzi w Jezusie Chrystusie. W jego nauczaniu depozytariuszem tych obietnic jest Kościół, gdyż przynależą do niego najpierw Żydzi, a potem poganie. Jakkolwiek cielesne potomstwo Abrahama jest dla autorów Nowego Testamentu istotne, to przewyższa je synostwo duchowe. Szczególne miejsce w Nowym Testamencie zajmuje wypowiedź z Księgi Rodzaju. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. W liście do Galatów święty Paweł odwołuje się do wiary Abrahama, aby uzasadnić swą główną tezę o usprawiedliwieniu przez wiarę, a nie przez uczynki. Według apostoła tylko wiara w Chrystusa czyni z chrześcijan synów Abrahama. Obietnica błogosławieństwa dla innych narodów zostaje przez Pawła przeniesiona na nawróconych pogan, a przekleństwo prawa jest dla niego przeszkodą w usprawiedliwieniu z wiary. Swoją tezę Paweł rozwija później systematycznie. Wykorzystuje przy tym kanoniczny układ perykop z Księgi Rodzaju, gdzie akt wiary uprzedza uczynek – obrzezanie. Łaska Boga jest absolutnym wymogiem uniwersalnego zbawienia ofiarowanego wszystkim ludziom w Jezusie Chrystusie. Koncepcja świętego Pawła rodziła jednak nieporozumienia. Dla części chrześcijan wiara zastępowała konieczność wykonywania jakichkolwiek uczynków, czemu przeciwstawia się święty Jakub. Podobnie jak Paweł, odwołuje się on do Abrahama, łącząc tę wypowiedź jednak z ofiarą Izaaka. Dzięki swoim czynom, płynącym z wiary, Abraham stał się przyjacielem Boga. W opinii świętego Jakuba wiara i uczynki są ze sobą ściśle powiązane. Apostoł nawiązuje tu do dawnej tradycji interpretacyjnej. gotowości do złożenia ofiary z własnego syna postrzegano w niej jako szczytowy moment wiary okazanej przez patriarchę. Święty Jakub wykorzystuje gotowość Abrahama do złożenia ofiary jako argument uzasadniający konieczność łączenia wiary z uczynkami. Prawdziwa pobożność znajduje bowiem swój wyraz w konkretnych owocach. Gotowość patriarchy do złożenia syna w ofierze interpretuje się jako wyraz jego wiary w zmartwychwstanie. Prawdopodobnym odniesieniem do Księgi Rodzaju w Nowym Testamencie są także słowa świętego Pawła: on, który nawet swego syna nie oszczędził. Słowa te zainspirowały później egzegezę ojców Kościoła, którzy rozwinęli te analogie.
Finding myself at a loss for words, and the funny thing is, it's okay. The last thing I need is to be heard, but to hear what you would say. Word of God, speak. You pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God, speak. Finding myself in the midst of you, beyond the music, beyond the noise. All that I need is to be with you, and in the quiet, hear your voice. Word of God, speak. Would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God, speak. Would you pour at a loss for words, and the funny thing is, it's okay.
Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.
Księga Rodzaju widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu. Autor listu do Hebrajczyków przywołuje za psalmistą postać Melchizedeka, tajemniczego króla i kapłana z szalem, który pobłogosławił Abrahama. Analogia Chrystus-Melchizedek służy mu wykazaniu wyższości kapłaństwa chrystusowego nad kapłaństwem lewickim. Chrystus, podobnie jak Melchizedek, nie ma genealogii i nie stał się kapłanem według cielesnego przepisu prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Obaj też nie otrzymali arcykapłaństwa na mocy dziedziczenia i obaj nie przekazali go nikomu innemu. Melchizedek błogosławi Abrahama, a z zasady zawsze to niższy rangą otrzymuje błogosławieństwo od wyższego rangą, Abraham ofiarował Melchizedekowi dziesięcinę i uczynił to jeden raz na zawsze. Lewi tymczasem płaci swą systematyczną dziesięcinę, zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego. Ostatecznie jest to jednak dziesięcina płacona Abrahamowi. Zapowiedzi posłańca zwiastującego Hagar narodziny Izmaela znajduje swoje odzwierciedlenie w scenie zwiastowania. Łukasz posłużył się dokładnie tym samym schematem. Jest więc pozdrowienie, zapowiedź poczęcia, wskazanie na łaskę ze strony Boga, zapowiedź imienia wraz z jego etymologią, zapowiedź przyszłych losów dziecka i odpowiedź dziękczynna. Święty Paweł z kolei, poprzez porównanie postaci Hagar i Sary, nawiązuje do Księgi Rodzaju. Opisane tu wydarzenia interpretuje jednak alegorycznie. Apostoł przedstawia obraz pozwalający poznać, na czym polega czas łaski otrzymanej przez całą ludzkość w Jezusie Chrystusie. Swój alegoryczny wywód święty Paweł opiera na danych zaczerpniętych z tradycji. Hagar symbolizuje dla niego przymierze z góry Synaj, zaś Sara przymierze obietnicy zawarte z Abramem. Przymierze z Synaju zniewoliło dzieci urodzone Abrahamowi według ciała. Ich symbolem jest dziecko Hagar, które urodziło się w niewoli. Chrześcijanie chlubią się przymierzem na skutek obietnicy i, jak dziecko Sary, nie podlegają niewoli prawa. Niewola, która zapoczątkowała prawo, była, według świętego Pawła, stanem właściwym dla odrzuconego syna Abrahama. Synaj to góra w Arabii, a więc terytorium Izmaelitów. Aluzyjnie to właśnie z nimi święty Paweł łączy z przymierzem zawartym na Synaju i wpisuje w nie obecne Jeruzalem, utożsamiane przez swoich pobratymców z górą Synaj. Paradoksalnie to niewolnica Hagar reprezentuje w jego wypowiedzi przymierze na Synaju i obecny Jeruzalem. Sara jest odpowiednikiem niebiańskiej Jerozolimy, duchową matką wierzących w Chrystusa. Wielu badaczy widzi tu atak na judaizm, jednak apostoł konfrontuje ze sobą raczej pogan i hierarchię ze współczesnej mu Jerozolimy, ma więc w uwadze oponentów, a nie wszystkich swoich rodaków. Zwyczaj obrzezania zapoczątkowany przez Abrahama był kontynuowany w czasach Nowego Testamentu. Uznawano go za znak przymierza Boga z Abrahamem, częściej jednak przywołuje się jego metaforyczne znaczenie. W kontekście zbawczego dzieła dokonanego przez Jezusa Chrystusa nie ma już znaczenia bycie obrzezanym lub nieobrzezanym. Najistotniejsza jest transformacja natury etycznej. Chrześcijanie nie są obrzezani ręką, lecz poprzez chrzest. Słowem nieuczynione rękami apostoł podkreśla zarazem różnicę pomiędzy znaczeniem obrzezania i sakramentu chrztu. Etyczne implikacje chrztu święty Paweł wykłada szczegółowo, mając na uwadze starotestamentalną koncepcję nowego przymierza i zapowiedzi uniwersalnego błogosławieństwa, mówi o miejscu Izraela w Bożych planach zbawienia. Podkreśla, że złożone mu obietnice są nadal aktualne i Bóg nie odrzucił tego narodu. Apostoł oczekuje dnia, kiedy cały Izrael będzie zbawiony. Obrzezanie ma dla niego jednak nade wszystko walor duchowy, a nie cielesny. Jeśli już decyduje się obrzezać Tymoteusza, to czyni to ze względu na zachowanie spokoju we wspólnocie, a nie z przekonania, iż jest ono niezbędne do zbawienia. W początkach Kościoła toczyła się jednak debata na temat konieczności obrzezania pogan przyjmowanych do wspólnoty. Ostatecznie zwyciężyła w niej jednak opinia świętego Pawła, promująca obrzezanie duchowe zamiast cielesnego. Gościnność jest jednym z najistotniejszych wyrazów sprawiedliwości w relacjach z innymi ludźmi. Ceniono ją i zalecano na wszystkich etapach historii biblijnej i później. Scena przyjęcia Boga i towarzyszących mu aniołów pod dębami Mamre oraz analogiczna postawa Lota przyjmującego w gościnę aniołów w Sodomie należy do najwznioślejszych przykładów tego typu zachowania wobec obcych. Zainspirowała prawdopodobnie autora listu do Hebrajczyków, który pisze tak. Nie zapominajcie także o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Sceny gościnności pojawiają się również w trakcie głoszenia przez Jezusa Ewangelii o Królestwie, a zachęty do jej praktykowania powracają w nauczaniu Jego uczniów. Jezus wielokrotnie nawiązuje także do wydarzeń w Sodomie i Gomorze, wysyłając swoich uczniów z zadaniem głoszenia Ewangelii, każe im strzepać proch z nóg, jeśli nie zostaną przyjęci w jakimś mieście. Dodaje przy tym, że lżej będzie w dniu sądu Sodomie i Gomorze niż owym miastom. Nawiązanie do Sodomy powraca później w kontekście eschatologicznym, gdy zapowiada się powrót Syna Człowieczego. W kolejnych nawiązaniach do Sodomy i Gomory święty Piotr nazywa mieszkańców tych miast ludźmi nieliczącymi się z Bożym prawem, zarzuca im rozpustne postępowanie i stawia ich los za przykład kary dla bezbożnych. Święty Juda pisze o rozpuście i pożądaniu ludzkiego ciała. Piotr rozważa w kontekście postępowania sodomitów także właściwą postawę żyjącego pośród nich sprawiedliwego Lota, który nie ugiął się i nie poddał wpływom swego środowiska mimo codziennych udręk. W tym widzi też powody dla ocalenia w dniu sądu. przywołuje Sodomę i Egipt jako duchowy symbol miasta, w którym krzyżuje się sprawiedliwego, odrzucając tym samym niesione przez niego przesłanie ocalenia. W tym duchowym sensie Jerozolima podobna jest do Sodomy. W wyborze 12 apostołów widzieć należy analogię do 12 synów Jakuba i Izraela. Potomkowie Abrahama według ciała stają się zaczątkiem nowego Izraela w porządku wiary. Święty Paweł rozwinie potem tę analogię w swojej wspomnianej już nauce o usprawiedliwieniu przez wiarę, włączając do tej wspólnoty także pogan. Autor Apokalipsy nawiąże do tej symboliki w rozdziale 7, pisząc o opieczętowanych ze wszystkich pokoleń Izraela i o 24 starcach odzianych w białe szaty wokół tronu Boga. Tajemnicza liczba 144 tysiące zbawionych wokół tronu Boga i baranka także stanowi